No, profesor Grzegorczyk przedstawił tak szeroką panoramę myśli filozoficznej, naszkicował także pewien program dla nauki, nie tylko dla nauki o człowieku, że nie będzie teraz łatwo wpisać, że tak powiem, w ten cały program, który został tu przedstawiony. Wobec tego pozwolą Państwo, że ja ustosunkuję się do kilku punktów tego wystąpienia profesora Grzegorczyka, nie w sposób polemiczny, tylko z pewną próbą może pewnego rodzaju dopowiedzeń. Pierwsza sprawa, która mi się tutaj nasuwa, to sprawa tych możności zawartych w rzeczy. To jest szalenie ważna sprawa i to jest rzecz, która jest oczywiście znana od Arystotelesa poczynając, bo on to wymyślił. On wymyślił teorię aktu i możności, która zrazu miała wyjaśniać w zasadzie tylko zjawisko ruchu, zmiany. Zmiana polegała na tym, że właśnie pewne możności, które nie były wydobyte w jakiejś rzeczy, nie leżały niejako na wierzchu, zostają przeprowadzone drogą interwencji jakiegoś aktu, a więc jakiegoś innego bytu, który sam jest bytem aktualnym, do stanu zaktualizowania tych zawartych w określonej rzeczy, będącej punktem wyjścia tego procesu i doprowadzenia ich do pewnego apogeum, do tego, co się u Arystotelesa nazywało entelechią. Tutaj rozmaite tajemnice kryją się w tej całej sprawie. To jest takie proste, jak się o tym mówi w sposób popularny, że tak powiem. Natomiast jeżeli wniknąć w to, czym jest ta możność bytu, to sprawa się trochę komplikuje. Dlatego, że na początku to jest nie tyle możność bytu, ile, tak powiem, możność czysta, możność jako taka. Ona stoi, czy leży raczej u podstaw przede wszystkim przemian substancjalnych, a więc tych, które dotyczą samej istoty przedmiotu. Przedmiot może się zmienić w inny przedmiot, zachowując tylko i wyłącznie tę samą materię. Taka rzecz była dopuszczalna w każdym razie i przez Arystotelesa, i przez jego następców ze świętym Tomaszem włącznie. Są bowiem różnego rodzaju zmiany. Jest taka radykalna zmiana, która jest zmianą substancjalną, ale bywają także zmiany, które są tylko przemianami. Gdy jedna rzecz zmienia się w inną w jakimś aspekcie, na przykład jakościowym. Gdy opalamy się na plaży, zmieniamy się przechodząc z możliwości bycia opalonym do aktu, aktualnego opalenia, czy to jest zdrowe, czy nie, to jest inna sprawa, ale w każdym razie dzięki aktualizowaniu tej możliwości przez promienie słońca zmienia się jakość naszej skóry. Wszyscy w jakiś sposób, gdy byliśmy mali, ja mam takich dwóch wnuków bliźniaków, które teraz mają 5 lat i jeden z nich lubi mówić, to jak to było, jak ja byłem malutki, prawda? A bo on oczywiście był malutki i rósł. No i jeszcze będzie Bogu dziękować, miejmy nadzieję, rósł dalej. To są zmiany ilościowe, które także muszą być brane pod uwagę i które także można wytłumaczyć na zasadzie przechodzenia z możności do aktu. Ten mały człowieczek może stać się większy, cięższy, dłuższy, prawda, i tak dalej, dzięki znowu pewnym czynnikom, które na to będą wpływały. Więc ta teoria aktu i możności, tutaj profesor Grzegorczyk bardzo słusznie zauważył, ma takie trochę zakorzenienie witalne, co oczywiście nie dziwi, jeżeli pamiętamy, że Arystoteles zaczynał od badania przyrody. Sam był znakomitym przyrodnikiem, był także lekarzem, prawda, był synem lekarza i te obserwacje organizmów żywych, ponoć nawet w Lykejonie, jak mu tam Aleksander Wielki przysyłał rozmaite zwierzęta, a nawet niewolników, dokonywano wiwisekcji. Taka jest w każdym razie legenda, jest taki przekaz, czy to jest prawda, nie wiem. Niemniej jednak Arystoteles bardzo wiele swoich poglądów, swoich koncepcji filozoficznych ilustrował odwoływaniem się do przykładów przyrodniczych. Także artystycznych niekiedy, gdy mówił o przechodzeniu z możności do aktu, lubił posługiwać się przykładem na przykład brązu, który można rozpalić, prawda, czy zamienić w stan ciekły i potem odlać z niego rozmaitego rodzaju przedmioty, które jak gdyby w tym brązie były w możliwości stania się czymś takim właśnie jak posąg takiego czy innego bóstwa, albo kula, prawda, albo jeszcze coś innego. Natomiast oczywiście ta możność brązu, skoro już tutaj przy tym przykładzie jesteśmy, nie jest absolutnie nieograniczona. Nie można by z niego wycisnąć wody na przykład, prawda, albo zamienić w jabłko, bo takiej możliwości w tym nie ma. Natomiast tego rodzaju możliwości są w materii pierwszej, wedle Arystotelesa. W materii pierwszej jest właściwie możliwe wszystko. I tu, proszę Państwa, jest kolejna tajemnica. Dlatego, że z tego wynika, że taka możliwość, która zawiera w sobie wszystkie, i teraz proszę zwrócić uwagę na różnicę słowną, możliwości stania się czymś. W możliwości zawierają się możliwości, przy czym nie są to możliwości logiczne. Możliwości logiczne charakteryzują się tym, że są niesprzeczne między sobą. Tymczasem wydaje się, że te możliwości, które zawierają się w czystej możliwości, one nie respektują prawa niesprzeczności. To znaczy, że czysta możliwość może być aktualizowana na bardzo rozmaite sposoby. Oczywiście w momencie aktualizacji, wtedy kiedy już coś zostaje zaktualizowane, prawo sprzeczności obowiązuje. Natomiast jak długo te możliwości są tylko możliwościami, one mogą stać się pod pewnym względem wszystkim. Mogą stać się pod pewnym względem każdą możliwą rzeczą. Arystoteles wprawdzie mówi, że te możliwości zawarte już w jakiejś rzeczy mają pewną tendencję kierowania się ku dobru. Mnie to troszeczkę przypomina tą popperowską koncepcję, jak ona się nazywa?
Skłonności,
tak. Ale to oczywiście może dotyczyć tylko i wyłącznie możliwości już w jakiś sposób zaktualizowanej, prawda, która nie jest czystą możliwością. Natomiast ważna rzecz jest inna. Mianowicie, o tym profesor Grzegorczyk także mówił. Istnieją możliwości, które są całkowicie bierne. Taką jest właśnie ta przede wszystkim materia prima arystotelesowska, ta protehile, prawda, gdzie wszystko może się z niej wydarzyć. Ale są także możliwości, które się nazywało w scholastyce możliwościami czynnymi. A więc, że istnieje w możliwości samej także pewien czynnik, który jest zdolny samą tę możliwość w jakiś sposób aktualizować. Na dobrą sprawę, i to u świętego Tomasza jest wyraźnie powiedziane, ta możliwość czynna zawsze się da rozłożyć na tę możliwość absolutnie pierwszą i ten czynnik jakoś aktualizujący. Niemniej jednak jest rzeczą bardzo ważną pamiętać o tym, że są takie byty, które posiadają w sobie możliwość w sensie nie tylko czysto biernego poddania się czynnikom zewnętrznym, ale które mają także w sobie dynamis, to jest termin, który jest dwuznaczny, nie w sensie biernej możliwości, ale czynnej możliwości jako siły. Łacinnicy to oczywiście przetłumaczą jako potencja I pozostanie ta dwuznaczność. Potencja jako potencja pura, gdy chodzi, prawda, o czystą możność, i potencja, o której będzie święty Tomasz mówił, na przykład analizując istotę Boga w Questiones disputate de potentia Dei. Także tutaj ta potencja jest czymś innym, aniżeli czysta możność, z której może wyniknąć drogą aktualizacji wszystko. Potencja w tym drugim sensie, albo możność czynna, jest zdolna do samoaktualizacji. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, proszę Państwa, że ta możność tkwi także w nas. Ona jest także w nas. W książce profesora Grzegorczyka ta rzecz jest także omówiona i musimy pamiętać, że bez tej możności nie bylibyśmy zdolni ani do duchowego rozwoju, ani do jakiejkolwiek twórczości. Jesteśmy zdolni do tego rozwoju dlatego właśnie, że ta do jakiegoś duchowego rozwoju dzięki temu właśnie, że ta możność istnieje i że ona się teraz będzie konkretyzowała na przykład w mocy naszej woli. W mocy naszej woli. W naszym mogę i nie mogę. Albo w naszym mogę, ale nie muszę. To jest formuła, którą Wojtyła zastosował, prawda, w swojej książce Osoba i czyn. To jest to, w czym dysponujemy jako ludzie będący przede wszystkim istotami z jednej strony rozumnymi, z drugiej strony istotami wolnymi. I te dwie strony naszej ludzkiej istoty decydują o tym ostatecznie, jacy naprawdę jesteśmy, co my z siebie robimy, dlatego że twórczość dotyczy nie tylko aktów zewnętrznych, budujących czy to aparaturę pojęciową, naukową, czy dzieła sztuki, prawda, czy jeszcze coś innego, ale twórczość dotyczy także nas samych, co jest możliwe właśnie dzięki temu dynamizmowi, jaki w nas jest, czyli tej nieustannej możliwości przechodzenia z możności do aktu drogą autodeterminacji, prawda? Autoaktualizacji. Ale proszę Państwa, z tego wynika jeszcze jedna rzecz. Proszę łaskawie wrócić do tego, co mówiłem, że z tej czystej możności może wyniknąć wszystko. Święty Tomasz, to jest odpowiedź, Andrzej, na jedno z Twoich pytań, czy w średniowieczu tego rodzaju prace były podejmowane, napisał niezwykle interesujący opuskulum, właściwie to nie jest nawet opuskulum, bo to jest list, De Principiis Naturae ad Fratrem Sylvestris, chyba to się pełny tytuł jest taki, a więc o zasadach natury do brata Sylwestra. Miał takiego brata w zakonie, który zdaje się prosił go o to, żeby mu pewne rzeczy wytłumaczył. Tomasz był człowiekiem skromnym, pokornym, a równocześnie zdaje się bardzo dobrym. Jak go prosili, to spełniał te prośby. Nawiasem mówiąc, to jego genialne dziełko młodzieńcze De Ente et Essentia też jest napisane na czyjąś prośbę. A Summa Teologiczna jest napisana po prostu na prośby braci, którzy się uczyli teologii. To jest podręcznik de facto. No i w tym De Principiis Naturae, które nawiązuje zarówno do metafizyki Arystotelesa, konkretnie do księgi Teta, jak i do takiego też niesłychanie ciekawego traktatu poświęconego problematyce aktu i możności u samego Arystotelesa. On się nazywa De Generatione et Corruptione. To są zupełnie rewelacyjnie interesujące sprawy. Ja mógłbym mówić o nich strasznie długo, bo okropnie je lubię. Ale najprościej to wygląda tak, że święty Tomasz, analizując ten proces przechodzenia z możności do aktu, zwrócił uwagę na to, że w każdym tego rodzaju przejściu, w każdym tego rodzaju działaniu natury także, muszą zaistnieć trzy, a potem się okaże, że cztery czynniki. Pierwsze, ta czysta możność, czysta materia, forma, która będzie rezultatem aktualizacji jakiegoś zamiaru, prawda, czy jakiegoś procesu właśnie, który ma dojść do swojego celu. I tu jest najciekawsza rzecz, brak, privatio po łacinie. Skąd ten brak? No bo to, co jest w możności, z jednej strony ma te dyspozycje, które pozwalają na to, że z niego może zaktualizować się, czy w oparciu o niego zaktualizować się może to czy owo, ale nie tamto, bo tamtych dyspozycji nie ma, ale ma także brak tego, co się może z tej możliwości wyłonić. A więc ma to, czego jeszcze nie ma. Zawiera się w tym ten moment jeszcze nie, jeszcze nie. To jest ten brak związany zresztą najściślej z samym charakterem materii pierwszej. I czasami święty Tomasz wręcz utożsamia jedno z drugim. Powiada, materia pierwsza to jest to, co jest właśnie tą negatywną stroną przedmiotu, negatywną stroną bytu. Proszę Państwa, ale jeśli tak, to musimy się zgodzić także na to. Aha, i tu jeszcze jest ten czwarty czynnik, to jest cel. Cel, ku któremu ta cała rzecz prowadzi, cały ten proces stawania się prowadzi. Ale jeżeli tak, to my musimy się zgodzić także i na to, że my jesteśmy w jakimś sensie wybrakowani, że pracujemy nad sobą dlatego, że nam czegoś brakuje i że cała praca nad sobą de facto polega na tym, żeby ten brak w jakiś sposób likwidować przez co? Przez to, co jest pozytywnym stanem rzeczy. A teraz, jeżeli w to jeszcze wpuścimy problematykę wartości, no to chodzi o to, żeby ten brak był wypełniany przez coś dobrego, przez coś wartościowego. Proszę Państwa, to samo prawo obowiązuje także w zakresie twórczości artystycznej. Święty Tomasz rzeczywiście na ten temat nie pisał, chyba nie napisał na temat twórczości artystycznej prawie nic. Mówię prawie dlatego, że po pierwsze, posługiwał się pewnymi analogiami, pewnymi przykładami z zakresu artystycznej twórczości. Mówił o rzeźbiarzu, który rzeźbi, mówił właśnie o tym ludwisarzu, prawda, który z brązu będzie mógł odlać odpowiednie przedmioty. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, o której nie należy zapominać. To zostało podkreślone, nawiasem mówiąc, w dzisiejszej naszej przedpołudniowej sesji w Krakowie, że zupełnie fundamentalną sprawą w nauczaniu świętego Tomasza jest nauka o stworzeniu świata. Otóż jest tak, że na ogół, gdy się mówi o Bogu Stwórcy, to się posługuje przykładami zakresu właśnie czasami twórczości artystycznej. To u wielu autorów, także średniowiecznych, można zauważyć. Ale można dokonywać operacji, że tak powiem, odwrotnej. I analizując to, co na przykład Tomasz mówi na temat stworzenia świata przez Boga, zastanawiać się, czy przypadkiem coś z tego nie przynależy także artyście, twórcy, który produkuje dzieła sztuki. Otóż, proszę Państwa, jestem najgłębiej przekonany i dałem temu wyraz w takiej książce dawno temu napisanej, ale profesor Grzegorczyk ją pochwalił w swojej książce, więc mogę do niej nawiązać, Dialektyka twórczości. Otóż tam wysunąłem tezę, że w każdym procesie twórczym, w każdym, jest pewien moment creationis ex nihilo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to jest coś naprawdę, co powołuje do istnienia jakąś nową rzecz, to musi istnieć ten moment nowości, który jest niesprowadzalny do czegokolwiek, co byłoby dane przedtem. Niekiedy to jest bardzo trudne, uchwytne, ale proszę Państwa, jeżeli się ma arcydzieło przed sobą, to wtedy to jest łatwo spostrzegalne. My czasami mówimy, o Boże, to jest niebywałe. I to prawda, to jest niebywałe. Tego nie było przedtem. To dopiero stało się wtedy, kiedy Bach napisał swoją pasję według świętego Jana, kiedy Beethoven napisał piątą symfonię, prawda, czy kiedy Rembrandt namalował taki czy inny portret. Przedtem tego nie było. A że ten portret Rembrandta, bo on kilkadziesiąt ich namalował, swoich autoportretów, że ten któryś tam jest podobny także do poprzedniego, nie ma żadnego znaczenia, dlatego że mimo tego podobieństwa jest w nim ten moment jakiejś nowości, tego właśnie czegoś niebywałego. Ale proszę Państwa, raz jeszcze wracając Ja już będę kończył. Proszę się nie martwić. Wracając raz jeszcze do tego, co jest u nas, co jest w nas, tą naszą potencją, prawda? Jeżeli prawdą jest, że ta możność jest także możnością, która zawiera w sobie te rozmaite możliwości, to trzeba się zgodzić z tym także, że jest w nas możliwość realizowania dobra i możliwość realizowania zła. W książce profesora Grzegorczyka bardzo wiele miejsca słusznie jest poświęconego problematyce wartości. Teza tej książki właściwie jest taka, że główny wyznacznik istoty człowieka jako człowieka jest dwojaki. Odniesienie do wartości, duchowych w szczególności, i twórczość. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Ale teraz odniesienie do wartości, no to jest albo możliwość ich realizowania, albo nie. Nie realizujemy ich wtedy, kiedy ulegamy lenistwu, kiedy jesteśmy letni, prawda, tak jak mówi Bóg w Apokalipsie, prawda, ponieważ jesteś letni, będę cię wyrzucał z twoich. To jest chyba najgorszy stan, jaki człowiek może wleść, ale niestety włazi. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, jeżeli wierzyć na przykład Schellerowi, istnieją nie tylko wartości pozytywne, ale i negatywne. Zło jest czymś nie tylko jako brak. Zło jest także pewną szczególną rzeczywistością, która się realizuje i jesteśmy zdolni ją realizować. No, wystarczy pomyśleć o tym, co działo się w Europie w XX wieku, prawda? Są przykłady tego, że zła nie da się sprowadzić do braku. Że to jest pewnego rodzaju rzeczywistość, której istota polega na niszczeniu innej rzeczywistości, najczęściej lepszej, doskonalszej, aniżeli ta, która niszczy. Przynajmniej tyle. Więc proszę potraktować to moje wystąpienie jako glossę do tego, co mówił profesor Grzegorczyk. Ja może nie ze wszystkim bym tak się w 100% zgodził. Myślę, że troszkę mam inną wizję filozofii. Może także troszeczkę inną wizję tego, co powinniśmy robić teraz. Czy rzeczywiście ma to być już jakaś synteza. Niemniej jednak zasadniczymi tezami tego wykładu, podobnie jak zasadniczymi tezami książki pod tytułem Psychiczna osobliwość człowieka, zgadzam się albo całkowicie, albo prawie całkowicie. Dziękuję bardzo.